The following programming is sponsored by Polish American Radio. The views expressed do not necessarily reflect this station, its management, or Beasley Media Group.
The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Minęła godzina 11, czas na polski program radiowy. Dziś mamy trzeci dzień czerwca, poniedziałek, a jest to 155 dzień bieżącego roku. Do końca pozostaje zatem 211 dni. Słońce w znaku bliźniąt wzeszło o 5.32, zajdzie o 20.25, a więc długość dnia dzisiejszego to 14 godzin i 55 minut. A do wysłuchania dzisiejszej audycji zaprasza Państwa Barbara Innicka. Imieniny obchodzą Karol, Larentyna, Tamara i Leszek. Osoby urodzone 3 czerwca mają nieprzeciętne ambicje, którym towarzyszą duże zdolności i niespożyta aktywność. Od wczesnych lat przejawiają silne skłonności do przewodzenia innym. Są bardzo ruchliwe, niespokojne, a czasem niecierpliwe. Najlepsze życzenia, jak codziennie, kierujemy do dzisiejszych jubilatów i dzisiejszych solenizantów. A cytat dnia dzisiejszego to Julian Tuwim. Filantrop to człowiek, który publicznie zwraca bliźniemu drobną część tego, co mu ukradł prywatnie.
Gdzieś daleko tam za rzeką Chem, za siódmą z gór, wstaje słońce to, którego nie starczyło tu. Tak się starałam, dałam co mogłam dać duchem i ciałem. Chciałam przy tobie trwać, nie przewidziałam, że kiedy przyjdzie zmierzch na nasz dom, spadnie cień.
Gdzieś daleko, hen, za rzeką, za dziewiątą z bram, ktoś otwiera przed kimś niebo obiecane nam. Tak się starałem, walczyłem ile sił, duchem i ciałem. Chciałem przy tobie być, nie przypuszczałem, że przyjdzie zimny front, spadnie śnieg na nasz dom. Proszę,
postaram, dam ci co mogę dać.
Duchem i ciałem będę przy tobie trwać.
W miłości wiara,
dopóki z nami jest. Była tu, znikła gdzieś. Proszę, zatrzymamy jej. Już ją porywa wiatr. Patrz.
Kalendarium. 1460 rok. Wojna trzynastoletnia. Papież Pius II ekskomunikował walczące z zakonem krzyżackim stany Prus oraz ich sprzymierzeńców, czyli króla Polski Władysława IV Jagiellończyka i jego poddanych. 1527. Pożar strawił nieomal doszczętnie zabudowę Lwowa. 1539. Konkwistador Hernando de Soto ogłosił przyłączenie Florydy do Hiszpanii. 1605. Zmarł Jan Zamoyski, wielki kanclerz koronny, od 1581 roku hetman, założyciel Zamościa i fundator Akademii Zamojskiej. 1784. Kongres przyjął ustawę powołującą Armię Stanów Zjednoczonych. 1880. Alexander Graham Bell przeprowadził przy użyciu swego fototelefonu pierwszą w świecie bezprzewodową transmisję telefoniczną. 1918. Na konferencji w Wersalu premierzy Wielkiej Brytanii, Francji i Włoch uznali prawo do niepodległej zjednoczonej Polski z dostępem do morza. Był to dyplomatyczny sukces Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego. 1925. Po raz pierwszy do niepodległej Polski przyjechała Maria Skłodowska-Curie. 1937. Książę Windsoru poślubił rozwódkę Amerykankę Wallis Simpson, dla której zrzekł się brytyjskiego tronu. 1942. Rozpoczęła się bitwa powietrzno-morska w rejonie wyspy Midway. Zakończyła się 6 czerwca zatopieniem 4 japońskich lotniskowców i ciężkiego pancernika. Midway stał się punktem zwrotnym wojny na Pacyfiku. 1947. Ogłoszono plan Lorda Mountbatena, wprowadzający podział Indii na dwa państwa – muzułmański Pakistan i hinduskie Indie. 1951. Papież Pius X został beatyfikowany przez Piusa XII. 1963. Zmarł Jan XXIII. Właściwe nazwisko Angelo Giuseppe Roncalli, papież od 1958 roku. Zasłynął jako reformator Kościoła katolickiego. W 1962 roku zwołał Sobór Watykański, który wprowadził zasady przekształcające oblicze Kościoła. Nowa formuła mszy świętej, ekumenizm oraz nowe spojrzenie na świat. W 1963 roku ogłosił encyklikę Paceum in Terris, adresując ją nie tylko do katolików, lecz do wszystkich ludzi dobrej woli. 1965. Amerykański astronauta Major Edward H. White II jako pierwszy człowiek odbył spacer w kosmosie. 1968 urodził się Joachim Halubczok, kolarz, mistrz indywidualny i wicemistrz drużynowy świata, srebrny medalista Olimpiady z Seulu w 1988 roku. Zmarł w wieku 26 lat na zawał serca. Rok 1986. Władze PRL poinformowały o ucieczce na zachód pułkownika Ryszarda Kuklińskiego. W latach 70. i na początku 80. pełnią służbę w PRL-owskim Wojsku Polskim. Kukliński współpracował z amerykańskim wywiadem. Przekazywał Amerykanom m.in. strategiczne plany wojskowe ZSRR i Układu Warszawskiego. Wśród 35 tysięcy akt przekazanych CIA były m.in. plany radzieckiej inwazji na Europę oraz wprowadzenie w Polsce stanu wojennego. Rok 1997. Odbył się drugi zjazd gnieźnieński. Rok 2011. Zmarł John Kevorkian, amerykański lekarz-patolog, znany pod pseudonimem Doktor Śmierci. Publikował w niemieckim czasopiśmie Medycyna i Prawo artykuły na temat eutanazji i etyki. Od 1987 roku ogłaszał się w gazetach w Detroit jako doradca medyczny do spraw śmierci. Rok 2005. Papież Benedykt XVI mianował Stanisława Dziwisza arcybiskupem metropolitą krakowskim. 2017. Ponad 1500 osób zostało rannych w wyniku wybuchu paniki na jednym z placów w Turynie w trakcie transmisji finałowego meczu Ligi Mistrzów UEFA między Juventusem Turyn a Realem Madryt.
Zapraszamy do reklamy.
Śmierć bliskiej osoby to tragedia życiowa. Jesteśmy pełni żalu i rozpaczy. I wtedy potrzebna nam jest dłoń ludzi, którzy przyjdą z pomocą w przygotowaniu ostatniej posługi zmarłemu, a nam okażą współczucie w tej tragicznej chwili. Takim miejscem jest dom pogrzebowy rodziny Tomaszewskich. Adres 2728 East Allegheny Avenue. Telefon 215-739-6624. 215-739-6624.
Każdemu z nas, wcześniej czy później, potrzebny jest dobry adwokat. A takim jest mecenas Jolanta Konopacka, pracująca dla firmy Bennett Brickling Salzburg. Telefon 215-423-4824. Mówiąca świetnie po polsku, pani adwokat załatwia wszystkie sprawy związane z wypadkami drogowymi, upadkami na ulicy lub w budynkach, sprawy rozwodowe, emigracyjne, testamentów, kupna i sprzedaży domu oraz wiele innych. Pamiętaj, twój status emigracyjny nie ma znaczenia, kiedy zostałeś poszkodowany. Masz pełne prawo do wszczęcia działań prawnych. Jeżeli zaś powierzysz swoje sprawy doświadczonej adwokat Jolancie Konopackiej, możesz spać spokojnie. Umów się na konsultację. Telefon 215 423 4824. Adwokat przyjmuje także każdego piątku w dzielnicy Richmond pod adresem 2714 East Allegheny Avenue. Raz jeszcze numer telefonu 215 423 48 24.
Żegnamy reklamy.
Nadajemy serwis informacyjny z Polski i ze świata.
O zachowanie spójności Unii Europejskiej będą walczyć kandydaci trzeciej drogi na eurodeputowanych, mówi prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Władysław Kosiniak-Kamysz liczy, że frekwencja będzie wysoka, mimo że w Polsce wybory odbędą się po raz trzeci od jesieni.
To z tych trzech wyborów są dla nas najtrudniejsze. Są trudne, bo rola Europarlamentu nie jest powszechnie znana, a ona dotyczy spraw bardzo ważnych, nie tylko pieniędzy dla Polski, ale potrzebujemy tam silnych reprezentantów, którzy przywrócą właściwe tory Europie.
Lewica chce Unii Europejskiej 2.0.
O niej politycy ugrupowani opowiadali w kampanii, przypomniał współprzewodniczący Nowej Lewicy Robert Biedroń.
o Unii Europejskiej, która jest dla Ciebie, dla nas, dla Polek i Polaków, o Unii Europejskiej, która broniąc wartości, realizować będzie te wartości w sposób praktyczny.
Dla Prawa i Sprawiedliwości stawką w wyborach do Parlamentu Europejskiego jest wolność.
Prezes partii Jarosław Kaczyński powiedział podczas spotkania z mieszkańcami Kwatki Królewskiej na Mazowszu, że w Unii swoboda w wypowiadaniu własnych poglądów jest obecnie ograniczana.
Powinniśmy zwyciężyć także i dlatego, żeby zachować wolność. Wolność mowy, wolność tego, co w piśmie, wolność tego, co w telewizji. W internecie oczywiście z wyłączeniem tych wszystkich hejtów, obrzydliwości. Dzisiaj w Europie, w Unii Europejskiej wolność się nieustannie cofa.
Eurowybory już w niedzielę.
Białoruski zawodnik mieszanych sztuk walki wśród podejrzanych o dokonywanie w Polsce aktów dywersji, tak podała białoruska organizacja opozycyjna byłych funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa Belpol.
Białoruskie i rosyjskie media niezależne wskazują na mieszkańca Mińska, Szczepana K.
27 maja funkcjonariusze polskiej ABW zatrzymali w Warszawie, Pruszkowie i na Pomorzu Polaka i dwóch Białorusinów. Są oni podejrzani o dokonywanie podpaleń obiektów publicznych w różnych regionach Polski. Białoruska organizacja opozycyjna Bielpol podała, że z jej ustaleń wynika, iż może chodzić m.in. o byłego zawodnika mieszanych sztuk walki, urodzonego w 1987 roku, Szczepana K. Bielpol nie wyklucza, że mężczyzna mógł zostać zwerbowany przez białoruskie lub rosyjskie służby. W jego życiorysie jest wyrok ograniczenia wolności na 3 lata za kradzieże telefonów komórkowych oraz kilkadziesiąt wykroczeń drogowych. Jednocześnie białoruscy i rosyjscy opozycjoniści przypominają, że Mińsk i Moskwa aktywizują działalność dywersyjną wymierzoną w Polskę i inne kraje Unii Europejskiej. Ma to związek z próbą zakłócenia przebiegu kampanii wyborczej przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
Relacje bilateralne, szczyt pokojowy w sprawie Ukrainy oraz eksport zboża to główne tematy rozmowy prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z prezydentem Filipin Fernandinem Marcosem Juniorem.
To pierwsza wizyta Wołodymyra Zełenskiego w tym kraju od czasu, gdy w 2019 został wybrany na prezydenta.
Zełenski przyleciał na Filipiny z Singapuru, gdzie uczestniczył w konferencji na temat bezpieczeństwa.
Przemawiając na forum oskarżył Rosję i Chiny o próbę zniweczenia planów organizacji szczytu pokojowego w Szwajcarii. Jest on planowany za 2 tygodnie.
20 osób, w tym 10 dzieci, trafiło do szpitali po uderzeniu pioruna w Czechach.
Do wypadku doszło w jednym z parków w Libercu podczas festynu z okazji Dnia Dziecka.
Piorun uderzył w drzewo, pod którym stała grupa ludzi chowających się przed deszczem. Kilkanaście osób straciło przytomność. Jeszcze przed przyjazdem ratowników pomagali im pracownicy libereckiego szpitala, którzy spędzali wolny czas w parku. Niektórzy z poszkodowanych wymagali reanimacji. Ostatecznie 17 pacjentów przewieziono karetkami pogotowia do szpitali w Libercu i Jabłoncu nad Nysą, a jedno dziecko przetransportowano śmigłowcem do szpitala w Pradze. Wieczorem do libereckiego szpitala trafiło jeszcze dwoje dzieci, które przywieźli prewencyjnie ich bliscy. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio.
Polski program ochrony Buciana Czarnego z nagrodą Natura 2000 odpowiada za niego Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie.
A wyróżnienie przyznaje Komisja Europejska od 10 lat.
Program ochrony Bociana Czarnego zdobył serca internautów i zwyciężył w kategorii Europejska Nagroda Obywatelska Natura 2000. Zwycięzcą Nagrody 2024 jest projekt Najlepsze praktyki ochrony i zarządzania populacją bociana czarnego w Polsce. Bociany nie mają łatwego życia, zwłaszcza przelatując przez tereny objęte wojną, dlatego cieszymy się, że wspierają je internauci. Mówił, odbierając nagrodę, kierownik projektu Dariusz Anderwald.
Mamy transmisję online i po prostu Europa, nie tylko Europa, świat pokochał czarne bociany. Serdecznie Państwu wszystkim dziękujemy.
W tym roku wśród 27 finalistów znalazły się aż 2 projekty z Polski. Drugi to Błękitny Patrol WWF i program ochrony ssaków i ptaków morskich. Gabriela Jelonek, Polskie Radio.
Hubert Hurkacz odpadł z tenisowego turnieju French Open. Polak w 1/8 finału przegrał z Bułgarem Grigorem Dimitrowem 6-7, 4-6, 6-7.
Awans do ćwierćfinału wywalczyła w Paryżu Iga Świątek i to w ekspresowym tempie. W meczu 1/8 finału w 39 minut pokonała Rosjankę Anastazję Potapową 6-0, 6-0.
A zdaniem byłej reprezentantki Polski Katarzyny Strączy, Świątek zdominowała rywalkę.
może zachwycać ten serwis, kombinowanie kick, to płaski serwis na ciało, na zewnątrz, serwis ścięty. To dało jej bardzo dużo punktów, zresztą większość wymian po trafionym pierwszym podaniu wygrywane, to jest aż 70%, po drugim serwisie również. I ze środka kortu panowała nad grą. Brawo dla Iggy, brawo dla teamu, miejmy nadzieję, że ta forma się utrzyma.
Kolejną rywalką Iggy Świątek będzie Czeszka Markéta Wondrusowa.
Za nami burzowa niedziela, do wieczora strażacy interweniowali ponad 700 razy.
Najwięcej pracy mieli na północy i zachodzie, mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Karol Kiszkowski.
Najwięcej na terenie województwa wielkopolskiego to jest 200 zdarzeń, kujawsko-pomorskie to jest około 100 zdarzeń, 90 w mazowieckim i na warmińsko-mazurskie 80 interwencji.
W szpitalu powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu na Opolszczyźnie woda zalała szpitalny oddział ratunkowy i pomieszczenia, w których udzielana jest nocna i świąteczna opieka zdrowotna. Przyjęcia pacjentów chwilowo wstrzymano.
W brzegu ulewa uszkodziła urządzenia sterowania ruchem na stacji PKP. Pociągi przez pewien czas nie jeździły, były opóźnione nawet o godzinę.
Kolejne ostrzeżenia przed burzami mają być wydawane rano, będą obowiązywać przez dobę.
Wicepremier minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz oczekuje sprawiedliwego rozliczenia ostatniej kampanii wyborczej Zjednoczonej Prawicy.
Ma to związek z doniesieniami o nieprawidłowościach wokół Funduszu Sprawiedliwości i podejrzeń, że fundusz mógł wspierać kampanię polityków suwerennej Polski.
Członkowie Zjednoczonej Prawicy wykorzystywali aparat państwa, mówi Władysław Kosiniak-Kamysz.
Na rzecz swojej struktury politycznej, na rzecz swoich wyborów, na rzecz takiego finansowania też pewnie i kampanii wyborczych, jak to słychać dzisiaj, która była nieuczciwą konkurencją. Dlatego oczekujemy jak najszybszych działań ze strony prokuratury i rozliczenia tych, którzy ponoszą odpowiedzialność za takie czyny.
Roman Giertych opublikował wczoraj nowe nagranie w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.
Oba Tomasz Mraz mówi, że Zbigniew Ziobro przyznawał członkom swojej partii limity pieniędzy z funduszu na dany okręg wyborczy. Były przypadki, że za 800 tysięcy zostało kupionych 130 głosów, powiedział były dyrektor departamentu w Ministerstwie Sprawiedliwości.
Prezydent Niemiec wstrząśnięty śmiercią policjanta, który w piątek w Mannheim został zraniony nożem. Frank-Walter Steinmeier złożył kondolencje rodzinie zabitego. Podziękował też wszystkim policjantom na służbie.
Prezydent wyraził głębokie zaniepokojenie zaostrzeniem konfliktów politycznych i rosnącą gotowością do stosowania przemocy w kraju. Tak dalej być nie może. Przemoc zagraża temu, co uczyniło naszą demokrację silną, napisał niemiecki przywódca.
Przed weekendem w Mannheim 25-letni Afgańczyk zaatakował 5 uczestników antyislamskiej organizacji i policjanta. 29-letni funkcjonariusz wczoraj zmarł.
Afgańczyk zaatakował nożem o długim ostrzu 5 ludzi, którzy na placu w Mannheim ustawiali stoisko informacyjne, żeby przez cały piątek informować o zagrożeniach ze strony islamu. Infopunkt był zapowiadany, wiele wskazuje na to, że to z jego powodu. 25-letni Afgańczyk przyszedł na Marktplatz w centrum miasta. Policjant był ostatnią zaatakowaną osobą. Napastnik był wobec niego szczególnie brutalny, co pokazuje filmik nagrany w czasie zamachu. Napastnik mieszka w Niemczech od 10 lat, ma żonę i 2 dzieci. Z powodu obrażeń nie został jeszcze przesłuchany. Adam Górczewski, Polskie Radio.
Zielona granica Agnieszki Holland doceniona na Festiwalu Filmów Polskich w Nowym Jorku. Obraz zdobył główną nagrodę imienia Krzysztofa Kieślowskiego Ponad granicami za najlepszy film.
W uzasadnieniu podano, że reżyserka stworzyła poruszający obraz ludzkiego dramatu, który wykracza ponad czas i ponad granice, nie dając szansy pozostać obojętnym. Zielona granica jest czymś więcej niż filmem, to refleksja nad człowieczeństwem dotykająca najgłębszych jego wartości, czytamy.
Pokazy online potrwają do 16 czerwca, przyznana zostanie wówczas nagroda publiczności.
Ci przedstawili Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. A teraz trochę spóźniony komunikat finansowy. Kurs dolara w Polsce wynosi 3,93 zł. Ropa Brent $80.86, WTI 76,82 centy, tutaj wyraźny spadek, i złoto $2,398.30 to cena za uncję.
Czy chcesz przejechać się? Więc siadaj koło mnie, nie rób scen. Wierność jest trudna, dobrze wiesz.
przesmanki, jak odbicia twej kochanki wdzięk. Mogę zrobić z tobą wszystko, wydarmosić i powiedzieć cześć. Alkoholowy autostop. Że już koniec zbliża się. Więc wracaj do domu, późno jest. Wierność jest trudna, dobrze wiem. Bez trzymanki, jak odbicia twej kochanki wdzięk. Już zrobiłam z tobą wszystko, wytargałam, teraz mówię cześć.
To dalsza część informacji. Donald Trump powiedział, że ewentualne uwięzienie lub areszt domowy nie stanowią dla niego problemu. Jednak, jak podkreślił były prezydent Stanów Zjednoczonych, amerykańskiej opinii publicznej będzie to trudno zaakceptować. Myślę, że dla społeczeństwa byłoby to trudne do zaakceptowania. W pewnym momencie dochodzi do punktu krytycznego, mówił republikanin w wywiadzie ze stacją Fox News. Nie wyjaśnił jednak, co może się jego zdaniem wydarzyć, jeśli zapalny punkt zostanie osiągnięty. Przypomnijmy, ława przysięgłych w sądzie stanowym na Manhattanie uznała prezydenta winnym 34 zarzutów fałszowania dokumentacji biznesowej w związku z ukrywaniem zapłaty za milczenie aktorki porno Stormy Daniels podczas kampanii wyborczej 2016 roku na temat ich rzekomego stosunku seksualnego. Trump nie przyznaje się do zarzutów. O wymiarze kary zdecyduje 11 lipca sędzia Juan Marhan. Nastąpi to 4 dni przed konwencją republikańską mającą formalnie zaakceptować swego kandydata do Białego Domu. Jak Państwo wiecie, w listopadowych wyborach zmierzy się on z prezydentem demokratów Joe Bidenem. Współprzewodnicząca Komitetu Krajowego Republikanów Laura Trump, synowa Donalda Trumpa, pytana przez CNN, co powinni zrobić zwolennicy byłego prezydenta, gdyby trafił do więzienia, odparła: cóż, zrobią to, co robili od początku, czyli zachowają spokój i zaprotestują 5 listopada przy urnach wyborczych. Nie pozostaje nic innego, jak tylko głośno i wyraźnie wyrazić swój głos i sprzeciw. Reuters zauważa, że Trump wykorzystał decyzję sędziów przysięgłych do wzmożonych wysiłków w celu zbierania funduszy wyborczych. RNC i zespół Trumpa zgromadziły łącznie 70 milionów dolarów w ciągu 48 godzin po werdykcie. W żaden inny sposób nie próbował jednak zmobilizować swoich zwolenników. W przeciwieństwie do komentarzy po porażce z Bidenem w głosowaniu 2020 roku. Nastąpił wówczas atak jego zwolenników 6 stycznia 2021 roku na obiekty Kongresu Stanów Zjednoczonych. Chiny wysyłają żołnierzy do Afryki, ewentualnie w ramach sił pokojowych, ale zespoły sprzedażowe nacierają śmielej i krążą po rejonie z ulotkami i gratisem w poszukiwaniu nowych klientów. Pisze The Economist. Chiny wypierają Rosję z Afryki i bilans jest korzystny dla Pekinu. Taką tezę stawia artykuł tego wydania. The Economist twierdzi, że Chiny zawierają kontrakty z dotychczasowymi przyjaciółmi, jak też innymi, z którymi chcą budować dobre relacje w przyszłości. Z podliczeń magazynu The Economist wynika, że chiński eksport broni do Afryki subsaharyjskiej rośnie, przeważając nawet eksport z Rosji, który w latach 2019-2023 spadł o 44%. Afryka subsaharyjska to większa część kontynentu na południe od Sahary. Strategiczna i agresywna taktyka marketingowa Chin z rabatami i premierami sprawia, że Chiny są najważniejszym dostawcą broni do co najmniej 21 państw afrykańskich, podsumowuje ten portal. Pekin oczekuje także współpracy wojskowej i elastyczności płatności. Wśród broni dostarczanej przez Chiny są między innymi okręty wojenne do Djibouti i Mauretanii oraz drony do Nigerii i Konga. Branżowy portal Yenes, specjalizujący się w sprawach obrony, ocenia zaś, że 70% armii państw afrykańskich jest wyposażanych w produkowane w Chinach pojazdy opancerzone. W 2017 roku w Djibouti Chiny utworzyły bazę wojskową. Chiny chcą być głównym partnerem państw regionu, inwestorem w Afryce. Starają się także m.in. utworzyć bazę wojskową, a raczej morską w Afryce Zachodniej, co niepokoi Stany Zjednoczone. W ostatnim czasie trwa poszukiwanie jej lokalizacji. W lutym bieżącego roku Wall Street Journal pisał o próbach przeciwstawiania się chińskim planom dotyczącym budowy bazy wojskowej w Gabonie w Afryce Środkowej. Uważa z kolei portal Diplomat. W raporcie Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych dotyczącym sił militarnych Chin z października 2023 roku wskazano, że Chińska Republika Ludowa rozważa szereg nowych lokalizacji baz, w tym w Birmie, Tajlandii, Indonezji, Pakistanie, Sri Lance, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Kenii, Gwinei, Równej Seszele, Tanzania, Angola, Nigeria, Namibia, Mozambik, Bangladesz, Papue Nowej Gwinei, Wyspy Salomona i Tadżykistan jako potencjalne lokalizacje. Prawdopodobnie próbowano też już założyć bazę w Namibii, Vanuatu i Wyspach Salomona. Pekin inwestuje także we własne porty i terminale za granicą. Teraz ogłoszenia amerykańskiej Częstochowy, naszej duchowej stolicy.
Ogłoszenia z naszego sanktuarium. Z serca pragnę podziękować wszystkim tym, którzy włączają się w dzieło nowej ewangelizacji poprzez mass media. Dziękuję wszystkim radiostacjom, które użyczają głosu z amerykańskiej Częstochowy. My, ojcowie i bracia Paulini, zapewniamy o codziennie modlitwę za naszych ofiarodawców, naszych sponsorów, naszych dobrodziejów, zapraszając na nowy miesiąc, dziękując za ten piękny miesiąc maj, wszelkie uroczystości w naszym sanktuarium. Zbliża się miesiąc czerwiec, no, specjalny miesiąc, którym oddajemy cześć Najświętszemu Sercu Pana Jezusa po mszy świętej o godzinie 11:30 każdego dnia. Specjalne nabożeństwo z litanią do serca Pana Jezusa oraz niedzielę po mszy świętej o godzinie 12:30. Niedziela 2 czerwca to niedziela uroczystości Świętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa, potocznie nazwane uroczystość Bożego Ciała. Zapraszamy na mszę świętą o godzinie 12:30, po której nastąpi procesja do czterech ołtarzy wraz z Najświętszym Sakramentem. Będziemy oddawać cześć Panu Bogu za wszelkie łaski, które otrzymaliśmy w tym szczególnym czasie. Także od 8 do 16 czerwca w naszym sanktuarium będzie trwała nowenna w intencji naszych ojców, tatusiów, naszych dziadków, pradziadków, w intencji mężczyzn. Zapraszamy do włączenia się w tą nowennę, przysyłając intencje oraz ofiary na rozwój naszego sanktuarium. Piątek 7 czerwca to pierwszy piątek miesiąca, także uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Także 8 czerwca zapraszamy na drugą sobotę miesiąca, w czasie której odbędzie się spotkanie wdów i wdowców wspólnoty Pocieszenie, która spotyka się co miesiąc, drugą sobotę miesiąca o godzinie 12 w kaplicy świętej Anny. Także zapraszamy na pierwszą sobotę miesiąca, 1 czerwca oraz na Dzień Dziecka, dziękując Panu Bogu za to, że Pan Bóg nas stworzył jako swoje dzieci. Niech Pan Bóg wszystkim błogosławi, niech obdarza swoją łaską i błogosławieństwem. Szczęść Boże z Panem Bogiem, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
A teraz zapraszam Państwa do wysłuchania kolejnego rozdziału powieści Miłość i Wojna. Jest to druga część powieści, którą odtwarzaliśmy przez dłuższy okres czasu, a mianowicie Północ i Południe. Autor ten sam, Jean Jakes, a czyta Filip Kosior.
Księga pierwsza. Wizja Scotta. Flaga, która trzepocze teraz na wietrze, będzie jeszcze przed 1 maja powiewać nad kopułą Kapitolu w Waszyngtonie. Leroy P. Walker, sekretarz wojny Konfederacji, podczas przemówienia w Montgomery w stanie Alabama w kwietniu 1861 roku. Rozdział pierwszy. Poranne słońce oblewało blaskiem pastwisko. Nagle w oddali na szczycie niewysokiego pagórka zjawiły się trzy czarne konie i pomknęły w falujące na wietrze morze traw. Za nimi gnały dwa inne o równie wspaniałej maści, rozwianych grzywach i ogonach, a potem kolejne dwa, na których siedzieli sierżanci w ozdobionych galonami kurtkach huzarskich. Pędzili galopem z szerokimi uśmiechami na twarzach, krzycząc coś i wymachując czapkami. Widok ten natychmiast ściągnął uwagę żołnierzy z oddziału kapitana Charlesa Maina. Młodzi ochotnicy z Karoliny Południowej na starannie dobranych gniadoszach jechali jeden za drugim dróżką wijącą się przez zagajniki i farmy hrabstwa Prince William. Na tereny między Richmond i Ashland, leżące daleko na północ od ich obozu, sprowadziły ich trzydniowe ćwiczenia. Charles uważał, że długa jazda zahartuje żołnierzy. Byli urodzonymi jeźdźcami i myśliwymi. Pułkownik Hampton nie wpadłby z pewnością na pomysł, by przyjąć innych ludzi do oddziałów kawalerii, które tworzył w Waszyngtonie. Lecz ich reakcja na lekturę Tactics Poinsetta, jak nieoficjalnie nazywano podręcznik taktyki, który od 1841 roku był biblią kawalerzystów, rozciągały się od powściągliwej obojętności do nieskrywanej wzgardy. Boże, uchroń mnie przed dżentelmenami w mundurach wojskowych, mruknął Charles, kiedy paru jego ludzi zwróciło wierzchowce w stronę płotu oddzielającego ścieżkę od pastwiska. Czarne konie pędziły teraz wzdłuż ogrodzenia. Słoceni sierżanci w ozdobnych szarych kurtkach ze złotymi guzikami gnali tuż za nimi. Przemknęli z łoskotem wzdłuż długiego szeregu kawalerzystów.
— Coście za jedni, chłopcy!
— zawołał starszy porucznik z oddziału Charlesa, przysadzisty wesołek z rudą czupryną. Czerwcowy wiatr przyniósł zagłuszoną przez tętent kopyt odpowiedź.
— Kare konie, hrabstwo, fokier! — Pokażmy im, jak się jeździ!
— zawołał do dowódcy porucznik Ambrose Bell.
Dwójkami! Kłusem marsz! Wydał rozkaz Charles, by nie dopuścić do chaosu. Manewr wykonano tak niezdarnie, jak tylko można sobie wyobrazić. Żołnierze, słysząc słowa Charlesa, zaczęli krzyczeć i wymachiwać czapkami. Nie zwalniając kroku, zdołali uformować dwuszereg. Było już jednak za późno na dogonienie sierżantów, którzy wiodąc czarne konie skręcili w lewo, przecięli na ukos pastwisko i po chwili zniknęli w zagajniku. Charles poczuł ukłucie zazdrości. Jeśli ci podoficerowie należeli do oddziału karych koni, o którym słyszał tak wiele, musiał przyznać, że zadbali o wspaniałe wierzchowce. Sam nie był zadowolony ze swoich klaczy kupionej w Waszyngtonie. Pochodziła z dobrego stada, była jednak dosyć narowista i płochliwa. Nie zasługiwała, przynajmniej na razie, na swoje imię. Ognista. Droga skręcała na północny wschód i oddalała się od ogrodzonego pastwiska. Charles zwolnił do truchtu, ignorując kolejne pytania Ambrose'a, którego na swoje nieszczęście lubił. Zastanawiał się, jak na Boga ma utworzyć jednostkę bojową z tej zbieraniny dżentelmenów, zwracających się do niego po imieniu, odnoszących się lekceważąco do absolwentów West Point i starających się poczęstować pięścią każdego przełożonego, który wydawał niewygodny dla nich rozkaz. Od czasu przybycia do obozu w hrabstwie Hanover Charles musiał dwukrotnie użyć siły, by zapewnić sobie posłuch i zaprowadzić dyscyplinę. W Legionie Hamptona jego oddział był przypadkową gromadą mężczyzn z różnych stron Karoliny Południowej. Niemal wszystkie pozostałe jednostki podległe Hamptonowi, zarówno piesze, jak i konne, składały się z ludzi pochodzących z jednego hrabstwa lub nawet z jednego miasteczka. Ten, kto zebrał taką kompanię, zazwyczaj wygrywał wybory, w trakcie których ochotnicy decydowali, kto będzie ich dowódcą. Charles nie miał w oddziale znajomych, nie mówiąc już o przyjaciołach. Byli to ludzie z gór, z podgórza, kilku z jego rodzinnych nizin. Tak różnorodna gromada wymagała dowódcy, który nie tylko pochodził z dobrej rodziny, lecz także miał wystarczające doświadczenie wojskowe. Ambrose Pell, kontrkandydat Charlesa w wyborach, mógł pochwalić się tym pierwszym, ale nie drugim. Jeszcze przed głosowaniem Wade Hampton dał jasno do zrozumienia, kogo popiera, ale i tak Charles wygrał zaledwie 2 głosami. Zaczynał już żałować, że nie głosował za kandydaturą Ambrose'a. Teraz jednak, czując na twarzy powiew łagodnego letniego wiatru, a pod sobą płynne ruchy ognistej, doszedł do przekonania, że może niepotrzebnie martwi się o dyscyplinę. Na razie wojna przypominała żart. Jeden z jankeskich generałów, Butler, poniósł dotkliwą porażkę w zaciętej bitwie o Battle Church. Stolica Jankesów, w której rezydował polityk z zachodu, zwany przez wielu południowców Gorylem, była teraz, jak głosiły wieści, niczym więcej jak tylko sparaliżowaną przez strach wioską. Głównym problemem nękającym 4 oddziały kawalerii pod dowództwem Hamptona pozostawała epidemia dolegliwości żołądkowych. Efekt zbyt wielu uczt w Richmond. Wszyscy ochotnicy zgłosili się na 12 miesięcy, ale żaden nie wierzył, że cały ten rozgardiarz i spór prowadzony przez 2 rządy potrwają dłużej niż 90 dni. Wdychając woń rozgrzanej od słońca trawy i zapach koni, Charles, opalony, wysoki, 25-letni mężczyzna, przystojny, choć szorstki, nie potrafił uwierzyć, że toczy się wojna. Z jeszcze większym trudem przypominał sobie dziwny ucisk w żołądku, który czuł zawsze, gdy słyszał świst kuli, mimo że za nim na początku tego roku podziękował w Teksasie za służbę w 2. pułku kawalerii Stanów Zjednoczonych i powrócił do domu, by poprzeć Konfederację, koło jego uszu przeleciało wiele pocisków. Och, młody Lochinvar przyjechał z zachodu. Charles uśmiechnął się. Ambrose zaczął monotonnym głosem śpiewać słowa wiersza Waltera Scotta. Pozostali zawtórowali mu niemal natychmiast. Żaden koń nie dorównał jego rumakowi. Charles mimo wszystko czuł do tych pełnych werwy młodzieńców sympatię. Zapomniał więc o zastrzeżeniach co do ich dyscypliny. Właściwie powinien był ukrócić ten śpiew. Nie zrobił tego jednak. Upajał się w milczeniu chwilą samotności. Był tylko parę lat starszy od podkomendnych. Czuł się jednak jak ich ojciec. Tak wierny w miłości, na wojnie bez trwogi. Żaden rycerz nie dorównał młodemu Lochinvarowi. Jakże ci chłopcy z południa kochali tego Scotta. Kobiety zresztą też były w nim zakochane. Wszyscy uwielbiali rycerskie wizje Scotta. Zaczytywali się jego powieściami i wierszami. Może właśnie ten podziw dla starego Sir Waltera stanowił jedno z rozwiązań zagadki tej dziwacznej wojny, która tak naprawdę jeszcze się nie zaczęła. Kuzyn Charlesa, Cooper, zagorzały heretyk w rodzinie Maynów, mawiał, że południe za często spogląda w przeszłość, zamiast koncentrować się na teraźniejszości lub na gospodarce północy, gdzie fabryki, takie jak stalownia Hazarda, zdominowały całkowicie tamtejszy krajobraz i politykę. Zaciekle krytykował pełne czci spojrzenia na erę strojnych rycerzy Scotta. Z przodu rozległy się nagle 2 wystrzały. Z tyłu dobiegł krzyk. Charles obrócił się w siodle, zerknął przez ramię i zobaczył, że żołnierz, który krzyknął, siedzi nadal na koniu, zaskoczony, że nie trafiła go kula. Charles spojrzał przed siebie, przeklinając w duchu własną nieuwagę. Utkwił wzrok w zagajniku drzew orzechowych na prawo od drogi.
Sine smugi dymu między nimi zdradzały miejsce, skąd oddano strzały z muszkietów. Ambrose i kilku innych żołnierzy skwitowali ten incydent uśmiechami. — Wykończymy tę bandę! — zawołał któryś kawalerzysta. — Ty durniu! — pomyślał Charles, czując skurcz w żołądku. Dostrzegł konie w zagajniku i usłyszał palbę z muszkietów zagłuszoną przez jego gromki głos, gdy wykrzykiwał rozkaz do ataku. Atak na zagajnik był dość chaotyczny, ale skuteczny. Niebieskie błyski okazały się nogawkami kilku patrolujących teren jeźdźców Unii. Jankę się umknęli czym prędzej, kiedy kawalerzyści Charlesa dopadli lasku z bronią gotową do strzału. Pierwszy dotarł tam Charles, celując ze śrutówki z podwójną lufą. Akademia Wojskowa i Texas nauczyły go, że oficerowie odnoszący sukcesy wiodą do boju, a nie tylko zagrzewają do walki. Najlepszym tego przykładem był bogaty, energiczny plantator, twórca tego legionu. Hampton należał do tych nielicznych, którzy nie musieli uczyć się w West Point, by wiedzieć, jak prowadzić atak. Żołnierze Charlesa rozproszyli się wśród drzew. Jankesi odpowiadali na strzały palbami z muszkietów. Zagajnik spowijały kłęby gęstniejącego dymu. Każdy działał teraz na własną rękę. Kawalerzyści szydzili z wycofującego się, niewidocznego już niemal przeciwnika.
— Gdzie się tak śpieszycie, jankeskie chłopaczki? Wracajcie, walczcie z nami! — Ludzie, nie marnujmy na nich czasu! — zawołał Ambrose Bell. — Szkoda, że nie ma tu naszych czarnuchów. Wykurzyliby ich stąd raz, dwa!
Ostatnie słowa zbiegły się z pojedynczym wystrzałem z muszkietu. Charles instynktownie przywarł całym ciałem do grzbietu ognistej. Klacz była zdenerwowana, niespokojna, chociaż, jak większość koni kawalerzystów Legionu, podczas ćwiczeń w Waszyngtonie oswajano ją z hukiem wystrzałów ze strzelb i armat. Kula świsnęła w powietrzu. Sierżant Peterkin Reynolds krzyknął, a Charles wypalił w gąszcz z obulów. Natychmiast rozległ się jęk bólu. Gwałtownie ściągnął wodze i odwrócił się.
— Reynolds?
— zapytał Charles. Sierżant, blady, lecz uśmiechnięty, uniósł rękę, prezentując rozdarcie przy mankiecie i małą plamkę krwi. Jego przyjaciele nie potraktowali tej rany tak lekko.
— Cholerni krawcy i szewcy na koniach! — zawołał któryś, mijając Charlesa, który daremnie próbował go zawrócić.
W gęstwinie dostrzegł marudera z patrolu Unii, pulchnego, jasnowłosego żołnierza, który stracił kontrolę nad koniem, ciężkim wierzchowcem, w jakie wyposażano formowaną w pośpiechu kawalerię północy. Mężczyzna obydwiema nogami kopnął konia i zaklął po niemiecku. Był tak złym jeźdźcem, że kawalerzysta, który przemknął obok Charlesa, dogonił go bez najmniejszego trudu i ściągnął na ziemię. Niemiec spadł z siodła i jęczał, dopóki nie uwolnił lewej nogi ze strzemienia. Młody żołnierz z Karoliny Południowej dobył długiej na metr, ważącej 3 kilogramy szabli o obustronnej klindze, większej niż przewidywały przepisy, wykutej w Waszyngtonie według wskazówek pułkownika Hamptona, który uzbroił swoje oddziały, nie szczędząc własnych pieniędzy. Ambrose podjechał do Charlesa i wyciągnął rękę.
— Spójrz na to, Charlie, widzisz? Trzęsie się ze strachu jak szop!
W jego słowach nie było ani krzty przesady. Jankę sklęczał, dygocząc. Kawalerzysta stanął obok niego, ujął oburącz szablę i uniósł nad głową pojmanego. Charles krzyknął najgłośniej, jak potrafił.
— Nie, Manigold! Nie!
Szeregowiec Manigold odwrócił się i spojrzał na niego. Charles podał strzelbę porucznikowi, jednym susem zeskoczył na ziemię, podbiegł do kawalerzysty i chwycił uniesioną rękę z szablą.
— Powiedziałem nie! —
Manigold arogancko wzruszył ramionami i zaczął mu się wyrywać.
— Puszczaj, cholerny pajacu! Przeklęty sukinsyn z West Point! Ty!
Charles spuścił go i uderzył w twarz prawą pięścią. Młodzieniec, krwawiąc z nosa, zatoczył się w tył wprost na pień drzewa. Charles wyrwał mu z ręki szablę i odwrócił się. Zmierzył wzrokiem patrzących na niego posępnie kawalerzystów. Wytrzymał ich spojrzenia.
— Jesteśmy żołnierzami, nie rzeźnikami. Radziłbym wam o tym nie zapominać. Następny, który ośmieli się zignorować mój rozkaz, obsypać mnie wyzwiskami czy zwrócić się do mnie po imieniu, stanie przed sądem wojskowym. A jeszcze przedtem policzę się z nim osobiście.
Przez chwilę wodził wzrokiem po nieprzyjaznych twarzach podwładnych, po czym rzucił szablę na ziemię i odebrał swoją strzelbę.
Ustawić ich w kolumnę, poruczniku Pell.
Ambrose nie patrzył na niego, ale wykonał rozkaz. Charles usłyszał gniewny pomruk. Miły nastrój poranka prysnął bezpowrotnie. Charles był głupi, że dał mu się zwieść. Zniechęcony zaczął się zastanawiać, w jaki sposób jego ludzie mają dać sobie radę w prawdziwej bitwie, skoro potyczkę traktują mniej poważnie niż polowanie na lisa. Jak mogą zwyciężyć, skoro nie chcą nauczyć się walczyć całym oddziałem, a przede wszystkim nauczyć się posłuszeństwa? Jego dawny przyjaciel z West Point, Billy Hazard, służący w korpusie inżynieryjnym, potrafił traktować wojnę serio. Podobnie jak kuzyn Charlesa, Ori Main, i jego najbliższy przyjaciel, starszy brat Billy'ego, George. Takie podejście cechowało zresztą wszystkich absolwentów Akademii Wojskowej. Może właśnie na tym polegała różnica między zawodowymi oficerami regularnej armii a narwanymi amatorami. Nawet Wade Hampton wypowiadał się czasem ironicznie o kadetach z West Point. To nie było wcale tak straszne, prawda? Usłyszał nagle głos jednego z jeźdźców, kiedy Ambrose wciąż formował dwuszereg. Charles powstrzymał się od komentarza i podjechał do umazanego błotem jeńca wijącego się nadal na drodze. Będziesz musiał odbyć z nami długą wędrówkę, ale nie stanie ci się nic złego, rozumiesz?
Ja, verstehe, rozumieć.
Niemiec z dużym trudem wymówił to słowo w obcym dla siebie języku. Kawalerzyści uznawali wszystkich jankasów za motłoch, zbieraninę prostaków, za przeciwników niedorównujących im poziomem. Spoglądając na tego żałosnego, brzuchatego jeńca, Charles zaczął przychylać się do ich zdania. Kłopot polegał jednak na tym, że na północy było znacznie więcej takich prostaków niż na południu, a chłopcy z Karoliny nie potrafili tego zrozumieć. Myśląc o północy, przypomniał sobie przyjaciela Billiego. Gdzie on się teraz podziewa? Czy zobaczy go jeszcze kiedyś? Obie rodziny, Hazardowie i Mainowie, były sobie bliskie przez wiele lat przed wojną. Czy ta przyjaźń przetrwa, czy nie rozpadnie się, mimo że kuzynka Charlesa, Brett, poślubiła Billiego? Zbyt wiele pytań. Zbyt wiele problemów. Podążająca dwójkami kolumna skierowała się na południe, ale nawet w słońcu, mimo letniej pory, było chłodno. Od miejsca potyczki dzieliło ich kilkaset metrów, gdy Charles usłyszał niepokojący dźwięk. Ognista zakasłała. Odwróciła ku niemu łeb i ujrzał jej zbyt wilgotne nozdrza. Początki ropnego wycieku? Tak, kaszel nie ustawał.
Boże, oby tylko nie za łzy, pomyślał. Przecież to choroba zimowa. Klacz była młoda, podatna na choroby. Uświadomił sobie, że czeka go kolejny poważny problem.
Teraz alfabet uczuć, dziś na literę B, czyli bezpieczeństwo.
B jak bezpieczeństwo. Oczywiście chodzi o poczucie bezpieczeństwa. Cechę, która niewyobrażalnie poprawia jakość życia. Bo poczucie bezpieczeństwa lub jego brak to stan subiektywny, nie mający wiele wspólnego z faktami. To przywilej odczuwania harmonii i traktowania świata jak przyjaznego, wspomagającego środowiska lub wizja świata zagrażającego i destrukcyjnego. Posłuchajcie Woody'ego Allena. Życie to obóz koncentracyjny. Możesz tylko gotować się z bezsilnej złości na swoich prześladowców. Biorąc pod uwagę jego filmografię, brak poczucia bezpieczeństwa bywa impulsem twórczym. Czy jednak wolicie żyć w warunkach wojny czy pokoju? Jeśli to drugie, posłuchajcie, co mówi Stephen Covey, trener rozwoju osobistego, człowiek, którego amerykański Time umieścił na liście najbardziej wpływowych osób. Skąd bierze się wewnętrzne poczucie bezpieczeństwa? Nie bierze się z tego, co myślą o nas lub jak nas traktują inni ludzie. Nie bierze się ze scenariuszy, które nam wręczają. Nie pochodzi także z okoliczności, które nas otaczają i z zajmowanej pozycji. Ono przychodzi z naszego wnętrza i właściwych zasad zakodowanych głęboko w naszych sercach i umysłach. Przychodzi wraz z autentycznym, twórczym i nastawionym na współpracę podejściem. Przychodzi z pomagania innym w istotny sposób, bo ważne jest, by rozjaśniać życie ludzi. Motywacją jest wpływ, a nie uznanie. I jeszcze Alfred Adler. Stwierdziłem, że w życiu jest tylko jedno niebezpieczeństwo, że człowiek podejmie zbyt wiele środków ostrożności.
Teraz Tym żył świat, czyli 3 czerwca 1997 roku.
Jest 3 czerwca 1997 roku, wtorek. Trwa szósta pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski. Głowa Kościoła katolickiego jest w Gnieźnie, gdzie modli się przy grobie świętego Wojciecha, męczennika, patrona Polski, Czech i Węgier.
Pozwól nam doznać stawiennictwa tego, który przelaniu swej krwi dla Chrystusa jaśnieje jako świadek życia, służy Boga i bliźnich, przez Chrystusa Pana naszego.
Wyjaśnia biskup Jan Chrapek, organizator papieskiej pielgrzymki.
Kluczem do zrozumienia znaczenia są wczorajsze słowa: przybywam do Gniezna, aby modlić się o to, czego życzył mi kardynał Wyszyński po wyborze, żebym przeprowadził kościół do trzeciego tysiąclecia. I przyszedłem tu się modlić o to, żeby za wstawiennictwem patrona ewangelizacji modlić się także o ten dar, jeśli Bóg tak chce i was o to proszę.
Przed gnieźnieńską archikatedrą na historycznym wzgórzu Lecha Jan Paweł II odprawia uroczystą mszę. Okazją jest tysięczna rocznica męczeńskiej śmierci świętego Wojciecha, zamordowanego 23 kwietnia 997 roku przez Prusów. Relacjonuje dziennikarz Polskiego Radia.
U podnóża katedry na wzgórzu Lecha papieski ołtarz, krzyż,
dominują kolory beżowe i złote, gnieźnieńskie drzwi i trumna świętego Wojciecha. Jeszcze niżej kwiatowy dywan, dywan w barwach i kształtach przypominający papieskie godło.
Jana Pawła II wita arcybiskup Henryk Muszyński, metropolita gnieźnieński.
Dnia 3 czerwca 1979 roku po raz pierwszy w swoich tysiącletnich dziejach Gniezno miało radość i szczęście witać w swoich progach Piotra naszych czasów. Dzisiaj dokładnie 18 lat od tamtej chwili z woli i łaski jedynego Pana dziejów i z posłania Pana naszego Jezusa Chrystusa stajesz po raz wtóry w piastowskiej stolicy, w wieczerniku naszych narodowych dziejów, w świętowojciechowym Gnieźnie.
W homilii papież przypomina, że to dzięki misji ewangelizacyjnej świętego Wojciecha, który położył podwaliny pod europejską tożsamość i jedność, Polska weszła do rodziny krajów europejskich. Relikwie zamordowanego w 997 roku biskupa męczennika Jan Paweł II nazywa największym skarbem narodu polskiego. Mówi także:
dziękuję za obecność prezydentowi Polski, panu Kwaśniewskiemu, prezydentowi Czech, panu Wacławowi Havlowi, prezydentowi Litwy, panu Brazauskasowi, prezydentowi Niemiec, panu Herzogowi, prezydentowi Słowacji, panu Kowaczowi, prezydentowi Ukrainy, panu Kuczmie, prezydentowi Węgier, panu Genczowi.
Papież zwraca się bezpośrednio do obecnych głów państw europejskich.
Czcigodni panowie, wasza obecność tutaj w Gnieźnie ma szczególne znaczenie dla kontynentu europejskiego. Tak jak przed tysiącem lat, tak i dziś świadczy ona o chęci pokojowego współżycia i budowania nowej Europy złączonej więzami solidarności.
Po mszy na wspólnej audiencji Jan Paweł II przyjmuje 7 prezydentów. Tak relacjonuje to Polskie Radio.
W posłaniu stwierdził, że żadnego kraju nie można pozostawić poza wspólnotami, które obecnie powstają w Europie.
Msza święta z okazji tysiąclecia męczeństwa świętego Wojciecha oraz spotkanie z prezydentami państw Europy Środkowej i Wschodniej były jednymi z najważniejszych elementów szóstej pielgrzymki papieskiej do ojczyzny. Była wyrazem zdecydowanego poparcia Jana Pawła II dla procesu integracji państw byłego bloku komunistycznego z Europą Zachodnią.
Everyone is encouraged to support local businesses throughout the year and during National Small Business Weekend, the first Friday, Saturday and Sunday of every month. Small businesses employ more than 60 million Americans and add to the well-being of local economies. So spread the word about National Small Business Weekend, the first Friday, Saturday, and Sunday of every month. And for more information, visit nationalsmallbusinessweekend.com.
Wszystko, drodzy Państwo, w dzisiejszej audycji. Za uwagę dziękuję jak zwykle o tej porze. Barbara Inicka zapraszając na spotkanie jutrzejsze, czyli o godzinie 11, a dziś życzę Państwu przyjemnego popołudnia.
The preceding program, the Polish American Radio Show, was brought to you by Polish American Radio.